Epifaniczny tom 17, rozdział 4. Obalenie królestwa szatana. Jak Chrystus atakuje królestwo szatana, podkopywanie podstawowych błędów, podkopywanie drugorzędnych błędów, konserwatyści i radykałowie, obronne metody szatana, wojna światowa, fazy pierwsza i druga, jej efekty, światowa rewolucja, anarchia, ucisk Jakuba. Ostateczne rezultaty obalenia królestwa szatana. W rozdziale trzecim podaliśmy szczegóły na temat wersetów dowodzących, że szatan jest osobą i że przez uzurpację ustanowił na ziemi królestwo. Obecnie przystępujemy do podania pewnych szczegółów na temat jego obalenia, co jest czwartym z siedmiu głównych celów powrotu naszego Pana wymienionych w rozdziale pierwszym. Według Biblii, nasz Pan Jezus i Jego uwielbiony Kościół jako Chrystus, głowa i ciało są głównym narzędziem Jehowy mającym dokonać tego obalenia, chociaż wiele ludzkich narzędzi współpracuje z nimi w tym celu, Daniela rozdział 12 werset 1. Objawienie rozdział 17 werset 14, rozdział 19 wersety od 11 do 21. Nie powinniśmy sądzić, że Jehowa jest obojętnym obserwatorem bezlitosnego panowania szatana nad ludzką rodziną. Jego miłość do naszego upadłego rodzaju nie pozwala na taką obojętność. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Jeszcze przed rozpoczęciem rządów szatana Bóg przygotował plan jego obalenia. Jednym z celów tego planu jest utrzymanie działalności szatana w pewnych granicach. W tym czasie Bóg przygotowuje Jezusa i członków jego ciała, którzy razem tworzą Chrystusa, jak również ich pomocników, przez rozwijanie ich w różnych aspektach, aby stali się jego narzędziem w obaleniu królestwa szatana. Nieznającym boskiego planu może się wydawać, że szatan zwycięża. Jego zwycięstwo jest jednak tylko pozorne. W rzeczywistości każdy zarys boskiego planu wypełniał się dotychczas z niezawodną dokładnością i pomyślnym skutkiem pomimo wszelkich starań szatana, by temu przeszkodzić. Nawet pozornie skuteczny opór szatana w stosunku do Jezusa i jego wiernych uczniów okazał się dla niego klęską, gdyż opozycja taka dostarczyła Jezusowi i jego uczniom doświadczeń, które umożliwiły im skuteczniejsze odparcie i przezwyciężenie go w swych sercach. W ten sposób rozwinęli oni charaktery odpowiadające ich przyszłej pracy przy obalaniu królestwa szatana i ustanawianiu boskiego, jak również kierowaniu rodzajem ludzkim w podnoszeniu go do doskonałości. Plan Boży zakłada więc, że zarówno gniew szatana jak i gniew ludzki będą go chwalić, a on powstrzyma pozostałą część gniewu. Psalm 76, werset 11. Jak Chrystus atakuje królestwo szatana. Już od jesieni 1874 roku, kiedy to skończyło się 6000 lat od upadku Adama, patrz, nadszedł czas, rodzina ludzka wkroczyła w nową epokę charakteryzującą się niezwykłym oświeceniem, ruchami społecznymi, wydarzeniami i zmianami w historii. Wierzymy, że oświecenie to oraz ruchy, wydarzenia i zmiany w mniejszym lub większym stopniu związane są z obaleniem królestwa szatana. Możemy lepiej uzmysłowić sobie te sprawy, gdy przypomnimy sobie biblijną figurę Chrystusa, głowy i ciała, nadchodzącego jako wojsko pod dowództwem Jezusa Pana, by zaatakować królestwo szatana, objawienie rozdział 17 werset 14, rozdział 19 wersety od 11 do 21. Jako broni używa on miecza wychodzącego z ust jego, objawienie rozdział 19 wersety 15 i 21. Żaden normalny człowiek nie może upierać się, że chodzi o miecz literalny. Symbolizuje on oczywiście prawdę świecką i religijną, Izajasza rozdział 49 werset 2, Ozeasza rozdział 6 werset 5, Efezów rozdział 6 werset 17, Żydów rozdział 4 werset 12, Objawienie rozdział 1 werset 16, rozdział 2 wersety 12 i 16. Jak odpowiedni jest taki miecz dla księcia pokoju, a jakże nieodpowiedni byłby dla niego miecz literalny? Dla kontrastu, jakże odpowiednim jest dla niego miecz prawdy jako narzędzie walki w starciu z mocarstwem, którego bronią jest fałsz, a którego władca jest ojcem kłamstwa. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 44. 2 Koryntów rozdział 4 werset 4. Rzeczywiście tak jest, prawda jest mocna i ona zwycięży w wojnie Chrystusa z królestwem szatana. W wojnie tej Chrystus walczy prawdą świecką i religijną z ignorancją pielęgnowaną przez szatana i błędami przez niego rozpowszechnionymi. Głównymi celami jego ataku mieczem prawdy są jednak trzy podstawowe doktryny królestwa szatana. Po pierwsze, boskie prawo królów, po drugie, boskie prawo arystokracji i, po trzecie, boskie prawo kleru, oraz trzy drugorzędne doktryny jego królestwa. Pierwsza, przytomność umarłych, druga, przemiana zmarłych w istoty duchowe oraz, trzecia, stan błogości lub męczarnie tych duchów. Poza tym Pan Jezus ogłasza prawdę na tematy świeckie i religijne, pobudzając w ten sposób coraz większy sprzeciw wobec królestwa błędu i zła szatana. Nie powinniśmy oczywiście rozumieć, że nasz Pan pojawił się w sposób widzialny, atakując przy pomocy prawdy ignorancję, błąd i zło. Powinniśmy raczej sądzić, że w sposób naturalny, poprzez edukację, otwiera on ludziom oczy na wszelkie rodzaje prawdy. Dlatego podaje nam nie tylko prawdę na temat Biblii i inne tematy religijne, wcześniej niedostrzegane, lecz także ukazuje światło na tematy świeckie, doprowadzając w ten sposób do tego, że nasze pokolenie jest o wiele bardziej oświecone niż pokolenia minione. Wśród ludzi szerzy się ogromna wiedza na temat sztuki, nauki, filozofii, historii, prawa, rządzenia, władców, ekonomii politycznej, socjologii, kapitału, handlu, arystokracji, świata pracy, produkcji, dystrybucji, bogactw, ubóstwa, bezrobocia, wyzysku, płacy, zysków, strat, szczególnych przywilejów, wyborów i partii politycznych, praw człowieka, zdrowia, nierówności i tym podobne, Daniela rozdział 12 werset 4. Przy całym tym oświeceniu, uwaga wszędzie jest kierowana na kwestie dobra i zła w odniesieniu do zwykłych ludzi oraz klas i narodów w ich różnych relacjach. Pan Jezus używa wielu tysięcy narzędzi do ukazywania prawdy na te tematy. Telewizja, radio, gazety, czasopisma, pamflety, broszury, książki, wykłady, otwarte forum, partie polityczne, organizacje pracownicze, kluby, towarzystwa, rozmowy, dyskusje, laboratoria naukowe, komisje, sądy, agencje detektywistyczne i tym podobne to tylko niektóre z wielu kanałów, przez które Pan sprawia, że rosnący potok prawd płynie do ludzi. Niczym statua wolności, prawda trzyma w górze pochodnie wiedzy dla żeglarzy płynących po ciemnym i burzliwym oceanie życia, zbliżających się do ziemi obiecanej z ciemnej nocy grzechu i błędu. Podkopywanie podstawowych błędów. Wiele z ataków naszego Pana na królestwo szatana polega na odsłanianiu przez niego, przy pomocy światła prawdy, uczynków ciemności popełnianych przez te trzy części królestwa szatana, uciskające rządy, grabieżczą arystokrację i fałszywe systemy religijne. Ponadto, te działania demaskujące podkopują podstawowe i drugorzędne błędy Królestwa Szatana, przez co wstrząsają samym Imperium. Zanim pokażemy, jak Pan zachwiał zaufaniem w doktrynę boskiego prawa królów, kleru i arystokracji, odświeżmy pokrótce w naszym umyśle znaczenie tej nauki. Doktryna boskiego prawa królów, zawarta w stwierdzeniu, że król nie może czynić nic złego, oznacza co następuje, że władcy są bezpośrednio mianowani przez Boga jako namiestnicy i przedstawiciele, że robią tylko to, czego Bóg od nich żąda, i że On sankcjonuje wszystkie ich ustawy. Doktryna boskiego prawa kleru, zawarta w stwierdzeniu, że osoba duchowna jest ustami i ręką Boga, oznacza następujące rzeczy. W sprawach religijnych Bóg przemawia i działa przez duchowieństwo, dlatego laikat ma czystym, niewątpiącym umysłem wierzyć we wszystko, cokolwiek kler mu każe, i praktykować to. Doktryna boskiego prawa arystokracji, zawarta w stwierdzeniu, że arystokraci są rządcami i jałmużnikami wszechmocnego, oznacza, że boskim upodobaniem jest, by arystokraci posiadali i kontrolowali praktycznie całą ziemię, oraz by inni byli ich niewolnikami, poddanymi lub pracownikami. Każda z tych trzech doktryn jest błędna, a ich praktykowanie doprowadziło do strasznego pogwałcenia złotej reguły oraz okrucieństw wobec świętych Pana, od których roi się historia chrześcijaństwa. Gdy spojrzymy na skutki, które były logicznym następstwem doktryn o boskim prawie państwa, kościoła i arystokracji, z łatwością dostrzeżemy ich fałsz oraz grzechy tych, którzy je wyznają i praktykują. Oto niepełna lista zła wynikającego z doktryny o boskim prawie królów, roszczenia do niesprawiedliwych prerogatyw, nieznośne uciskanie poddanych, niemiłosierna i okrutna likwidacja rywali, prawdziwych i urojonych, władza ponad prawem, niesprawiedliwe i okrutne wojny, wzajemne zagrabianie terenów i poddanych, narodowa nienawiść, mściwość, zazdrość, podejrzliwość itd., naruszanie praw innych narodów, gwałcenie i zrywanie uroczystych i wiążących traktatów, wspieranie fałszywych religii, unie rządów i niektórych religii, prześladowanie religijnych dysydentów, rozwiązłość i wyzysk słabszych narodów, handel niewolnikami, faworyzowanie klas posiadających kosztem mas, wielka hipokryzja, nieuczciwa i samolubna dyplomacja itd. i tym podobne. Każda z tych rzeczy gwałci złotą regułę, rzekomo akceptowaną przez tych władców, nie ma boskiego uznania i jest wyrazem fałszu doktryny o boskim prawie królów. Począwszy od 1874 roku, nasz Pan, przez różne narzędzia, coraz bardziej zwraca uwagę opinii publicznej na gwałcenie złotej reguły przez królów i innych władców. Przez te ujawnienia ponad wszelką wątpliwość dowodzi on, że boskie prawo królów jest wielkim błędem, gdyż Bóg nie będzie sankcjonował ich aktów naruszania złotej reguły. W wyniku tego nasz Pan Jezus niemal całkowicie podkopał zaufanie ludzi w tę doktrynę. W ten sposób coraz bardziej wyzwala on ich od poddania, wymaganego przez rządy, które powołują się na boskie prawo. Oto niepełna lista zła wynikającego z doktryny o boskim prawie arystokracji, wyzysk, niewolnictwo, pańszczyzna, kruczki prawne, oszustwa podatkowe, opóźnienia i zakłócenia, oszustwa, nieuczciwość, specjalne przywileje, monopole, prowadzenie do finansowej i militarnej paniki i wojen, obojętność wobec mas, hazard, wybujałe luksusy i marnotrawstwo, nieuczciwa i niszcząca konkurencja, korupcja w polityce, moralności i rządzeniu, wspieranie uciskających i prześladujących rządów itd., i tym podobne. Każda z tych rzeczy gwałci złotą regułę, rzekomo akceptowaną przez tych arystokratów, nie ma boskiego uznania i jest wyrazem fałszu doktryny o boskim prawie arystokracji. Począwszy od 1874 roku nasz pan, przez właściwe narzędzia, wszędzie coraz mocniej ogłasza ludziom przypadki gwałcenia złotej reguły przez arystokratów. Przez tę wiedzę dowiódł on ponad wszelką wątpliwość, że boskie prawo arystokratów jest kolosalnym błędem, ponieważ jest zupełnie oczywiste, że Bóg nie będzie sankcjonował ich aktów naruszania złotej reguły. W wyniku tego niemal całkowicie podkopał on zaufanie ludzi w tę doktrynę, przez co coraz bardziej wyzwala on ich od takiej kontroli, jakiej wymagają arystokraci, którzy wierzą w tę doktrynę i próbują ją wprowadzać. Oto niepełna lista zła wynikającego z doktryny o boskim prawie kleru: intrygi kleru, pycha, nietolerancja, hipokryzja, przesądy, błąd, prześladowanie dysydentów, bluźnienie o sobie, charakterowi, planowi i czynom Boga, sankcjonowanie zła władców i arystokratów, łączenie religii z państwem, zaświeceniem religii, podżeganie do wojen i narodowej nienawiści, rywalizacje, nieufność i mściwość, niszczenie prawdziwej religii i tym podobne. Każda z tych rzeczy gwałci złotą regułę, rzekomo akceptowaną przez kler, nie ma boskiego uznania i jest wyrazem fałszu doktryny o boskim prawie kleru. Od 1874 roku nasz pan, przez współpracujące narzędzia, stopniowo ujawnia opinii publicznej jaskrawe grzechy kleru wobec zasady złotej reguły. Przez to ujawnianie ponad wszelką wątpliwość dowiódł on, że boskie prawo kleru jest nieprawdą. W wyniku tego ludzie powszechnie odrzucają tę doktrynę, zrzucając kajdany posłuszeństwa, wymaganego przez kler, który wyznaje tę doktrynę i próbuje ją wprowadzać. Podkopywanie drugorzędnych błędów. Równolegle z zachwianiem wiary ludzi w te trzy podstawowe doktryny Królestwa Szatana, boskie prawo władców, arystokratów i kleru, Pan Jezus podkopuje ich wiarę w trzy drugorzędne doktryny Jego Królestwa, świadomość zmarłych, przemiany ludzi w istoty duchowe posiadające świadomość oraz stan błogości lub męczarnię tych duchów. Pełna analiza ustępów Pisma Świętego odnośnie śmierci, stanu śmierci, piekła, zmartwychwstania i tak dalej w książce pod tytułem Death, Life, Hereafter, życie, śmierć, po śmierci. Dokonuje on tego, szczególnie z biblijnego punktu widzenia, przez odpowiednich i pobożnych badaczy Pisma Świętego, chociaż także nauka i rozum współpracują w podkopywaniu wiary w te trzy drugorzędne błędy szatana. Podkopywaniu przez Pana zaufania milionów ludzi do podstawowych i drugorzędnych doktryn szatana towarzyszy jego inna działalność. Powszechne objawianie ludzkości wielu prawd stojących u podstaw wzajemnych stosunków między ludźmi w sferze rządowej, moralnej, społecznej, religijnej, handlowej, ekonomicznej i przemysłowej, prawd, które nierzadko stoją w zasadniczej sprzeczności z pojęciami o tych sprawach głoszonymi przez Królestwo Szatana i ujętymi w formie praw lub ustalonego zwyczaju. Ta podwójna praca naszego Pana, w zgodzie z jego celem atakowania Królestwa Ciemności, doprowadziła do wielkiego niezadowolenia milionów ludzi, szczególnie w chrześcijaństwie, z teorii, praktyk i organizacji systemowej Imperium Szatana. To niezadowolenie budzi się naturalnie głównie u tych, którzy cierpią najbardziej i którzy w warunkach królestwa szatana mają najmniej korzyści, mas zwykłych ludzi. Konserwatyści i radykałowie. Z drugiej strony, objawianie złego postępowania klas uprzywilejowanych, jak również ich pragnienie coraz większych korzyści dla siebie z licznych odkryć naukowych, jakie pan w tym dniu potykania jego, Nachum rozdział 2 werset 3, wyprowadza na światło dzienne, uczyniło klasy uprzywilejowane bardziej zdecydowanymi w utrwalaniu obecnych warunków. I tak widzimy, że zaraz po 1874 roku, w wyniku odsłaniania i ujawniania prawdy przez naszego Pana, społeczeństwo ludzkie zaczęło się dzielić na dwa wyraźnie określone i wzajemnie sobie przeciwne obozy. Jeden z nich składał się z konserwatystów, władców, arystokracji i kleru oraz ich popleczników, którzy dla własnych korzyści pragnęli utrzymać to, co w rzeczywistości, choć oni nie są tego świadomi, jest królestwem szatana. Drugi obóz składał się z radykałów, związków zawodowych, socjalistów, komunistów i anarchistów z ich poplecznikami, którzy dla własnych korzyści pragnęli odrzucić to, co w rzeczywistości, choć oni nie są tego świadomi, jest królestwem szatana. Różnice między tymi dwiema grupami narastały od 1874 roku, w miarę jak rok po roku pojawiały się nowe przypadki demaskowania zła klas uprzywilejowanych, a nowe porcje światła prawdy na temat warunków i praw człowieka pobudzały masy. Konflikt między światem pracy a kapitałem stał się głównym konfliktem między klasami posiadającymi a masami. Początkowe tarcie między kapitałem a światem pracy było słowne, a każda ze stron przedstawiała swoje rzeczywiste i urojone prawa i skargi oraz rzeczywiste i urojone zło drugiej strony. Lecz konflikt nie skończył się jedynie na słowach. Świat pracy niekiedy przystępował do strajków, zastraszania, zamieszek, podpalania i bojkotów. Kapitał niekiedy chwytał się lokautów, nakazów, zwolnień, zatrudniania łami strajków i uzbrojonej ochrony, wzywając urzędników rządowych do zapewnienia wsparcia państwa i narodowych sił zbrojnych. Obydwie strony toczyły czasami prawdziwe boje, z wieloma ofiarami po obu stronach. Ponieważ ręka rękę myje, trzy konserwatywne strony zwykle popierały się wzajemnie przeciwko radykałom, i odwrotnie. Prowadziło to do coraz większej zawziętości tych obozów wobec siebie w wysiłkach odniesienia zwycięstwa. Ponieważ przewaga zwykle była po stronie kapitału, jak zawsze wspieranego przez państwo i kościół, radykałowie stawali się coraz bardziej niezadowoleni z obecnego porządku rzeczy. Coraz natarczywiej domagali się gruntownej zmiany w polityce globalnej, lecz bardzo różnili się co do tego, jaka zmiana byłaby najbardziej pożądana. Nie mogąc zgodzić się co do określonej procedury, ci bardziej radykalni z nich zaczęli nabierać rewolucyjnych skłonności. W ten sposób ich programem natychmiastowego działania stała się rewolucja wymierzona w obecny porządek rzeczy, choć nie mogli oni uzgodnić jednolitego programu odbudowy po rewolucji. Wraz z rewolucyjnymi agitacjami nastąpił wzrost świadomości społecznej i antagonizmów. Wytrzymałość ludzi została powszechnie poddana srogiej próbie, a konserwatyści obawiali się ze strony radykałów wszystkiego co najgorsze. Szatan, który nie był obojętnym obserwatorem tego konfliktu, szybko uznał, że zagraża on kontynuacji wybranego przez niego porządku rzeczy. Za wszelką cenę nie chciał pozwolić na jego upadek. Nie chciał też dozwolić na zmiany sprzeczne z jego głównym celem. Był gotów zaproponować kompromis, by zjednać sobie masy. Dlatego dążył do pojednania przez zaproponowanie, według zasad socjalistycznych, pewnych ustępstw ze strony klas uprzywilejowanych na korzyść mas i w ich interesie, szczególnie w niektórych krajach europejskich. W tym celu pobudził do aktywności wielu reformatorów. Demaskowali oni te bardziej widoczne nadużycia konserwatystów, przekonywali kapitał i państwo o konieczności pójścia na ustępstwa na rzecz świata pracy oraz ograniczenia władzy państwa i arystokracji. Natomiast świat pracy zachęcali do posłuszeństwa i zadowolenia z prawa oraz porządku. Ogólny efekt osiągnięć reformatorów był jednak niewielki. Przepaść między radykałami a konserwatystami stała się jeszcze większa. Groziła rewolucja, wywrotowa dla obranego przez szatana porządku rzeczy. Szatańska metoda obrony. Szatan był zdecydowany zapobiec takiej katastrofie. Co więcej, przy okazji pragnął doprowadzić radykałów i konserwatystów poszczególnych krajów do jednego obozu, walczącego o utrzymanie istniejącego w nich porządku rzeczy. Pragnął to uczynić przez doprowadzenie obywateli tych państw do przekonania, że inne narody, poprzez agresję w formie wojny, dążyły do ich zniszczenia. Był pewien, że gdyby udało mu się napełnić obywateli każdego kraju strachem, że ich narodowi i instytucjom grozi zniszczenie, to niemal w każdym kraju mógłby poderwać praktycznie wszystkich ludzi do walki z najeźdźcą. Plan ten opierał się na przekonaniu, że radykałowie i konserwatyści każdego kraju w obliczu rzekomego wspólnego zagrożenia zapomną o wzajemnej wrogości i staną ramię w ramię w obronie swego kraju i instytucji przed rzekomym unicestwieniem, grożącym im z rąk najeźdźców. Plan ten zakładał także, jako jeden ze swych elementów, światową wojnę, której niebezpieczeństwa miały zapędzić podzielonych konserwatystów i radykałów każdego kraju do jednego obozu walczącego o narodową egzystencję przeciwko najeźdźcom, teraźniejszym lub przyszłym. Lecz jakiego pretekstu, punktu wyjścia mógł użyć szatan do światowego zbrojenia się narodów jako wymogu jednego z elementów swojej intrygi? Istnienie Trójprzymierza, obejmującego Niemcy, Austrię i Włochy, oraz innych przymierzy dostarczyło mu tego pretekstu przez stworzenie podstaw do obaw innym narodom, które pobudzone strachem, utworzyły rywalizujące przymierze, Trójporozumienie Ententy, obejmujące Brytanię, Rosję i Francję, oraz inne przymierza. Minione doświadczenia między tymi dwoma układami sił zapewniły im wystarczająco dużo podejrzliwości, ducha rywalizacji, zazdrości i pretensji, by uczynić je zgoła wrogimi i przeciwnymi sobie. Ponadto, szatan dopilnował, by nie brakowało coraz częstszych okazji zwiększania tarcia między nimi. W końcu stosunki między tymi dwoma rywalizującymi blokami osiągnęły wrogie napięcie. Siedzieli jakby na olbrzymiej beczce prochu, która jedynie czekała na zapalenie zapałką, by wybuchnąć zniszczącą siłą. Zdradzieckie morderstwo arcyksięcia Austrii i pochopna decyzja niemieckiego cesarza stworzyły warunki, które doprowadziły do największego wybuchu w ówczesnej historii ludzkości, wojny światowej z lat 1914 do 1918. Radykałowie i konserwatyści każdego kraju skupili się razem w celu obrony ziemi ojczystej oraz instytucji przed grożącym zniszczeniem, ukazywanym obywatelom poszczególnych krajów jako cel ich przeciwników. Wojna światowa, fazy pierwsza i druga. Niewątpliwie grzechy i szaleństwo mężów stanu odegrały pewną rolę w doprowadzeniu do tej eksplozji, lecz za nimi stał szatan, wróg Boga i człowieka, który używał ich jako licznych pionków w swej grze panowania nad narodami. Co obchodziło szatana marnowanie olbrzymiej ludzkiej pracy i bogactw oraz wylewanie rzek krwi i łez, jeśli w ten sposób mógł on zachować swe królestwo. Dla niego nie miało to żadnego znaczenia, jeśli tylko mógł kontynuować swoje panowanie. By więc podtrzymać własne królestwo, szatan wykorzystał grzech i głupotę człowieka, nawet za cenę wciągnięcia świata w wojnę światową, która w fazach pierwszej i drugiej jest największym nieszczęściem w całej historii, by powstrzymać radykałów przed grożącym obaleniem istniejącego porządku rzeczy. Gdyby nie popełnił żadnego innego zła, już samo to uczyniłoby go największym zbrodniarzem w historii. Jednak ktoś może zapytać, skąd wiemy, że szatan planował i spowodował wojnę światową w celu zachowania własnej władzy i obranego przez siebie porządku rzeczy? Odpowiadamy, że potwierdza to wiele czynników. Po pierwsze, jest on władcą obecnego świata, 2 Koryntów rozdział 4 werset 4, a takie gigantyczne wydarzenia, obejmujące praktycznie wszystkie narody ziemi, nie mogłyby nastąpić bez jego zrządzenia. Po drugie, stan i potrzeby jego królestwa wymagały odciągnięcia radykałów od planów światowej rewolucji, a stało się to przez towarzyszącą wojnie w każdej grupie narodów propagandę, która obwieszczała, iż ta druga strona dąży do jej zniszczenia. Po trzecie, w żaden inny sposób nie da się wyjaśnić zjednoczenia radykałów i konserwatystów w każdym z krajów, bezpośrednio wypływającego z szeroko rozgłaszanych niebezpieczeń z grożącej wojny, w celu zachowania narodowej egzystencji i porządku, tak bardzo potrzebnego w królestwie szatana. Po czwarte, tę samą myśl potwierdza fakt, iż do tej wojny doprowadziło i towarzyszyło jej tak wiele diabelskiego zła i pomysłowości. Po piąte, potwierdza to także fakt, że ludzkość uwolniona od wpływu szatana nie byłaby w stanie popełnić wielu czynów, które miały miejsce podczas wojny światowej. Przeciwnik z pewnością wiedział, że nowoczesna wojna osłabi jego królestwo. Wolał jednak osłabione królestwo od żadnego. Podczas wojny światowej przez wypaczone umysły ludzkie wynalazł okropną broń i amunicję, której niszczycielska siła niewątpliwie przekonała go, że wojna będzie krótka. Jako swe wojenne narzędzia użył szczególnie Niemiec, Austrii i Włoch, i dlatego dał im możliwość lepszego przygotowania się. Przez jakiś czas wydawało się, że jego plan, polegający na szybkim pokonaniu sprzymierzonych, powiedzie się. Jednak w tym wypadku było tak jak w znanym przysłowiu, diabeł strzela, Pan Bóg kulę nosi. Nieskwapliwość Boga wobec szatana została wyczerpana z powodu jego okrucieństwa uwikłania rodzaju ludzkiego w okropności wojny światowej. Okrucieństwu szatana Bóg postawił tamę dotąd i ani trochę dalej. Chwycił chytrego szatana w jego własnej chytrości, postanawiając, że ten okrutny wyczyn uczyni punktem zwrotnym w istnieniu jego imperium zła. Bóg postanowił ukarać zbrodnie szatana wobec niego i człowieka, doprowadzenie do wojny światowej, czyniąc ją pierwszym etapem jego obalenia. Szatan liczył po wojnie na nieco osłabione, lecz wciąż potężne imperium, ale Bóg zdecydował, że po wojnie jego królestwo będzie tak osłabione, że stosunkowo łatwą sprawą będzie jego obalenie. Dlatego nie pozwolił on szatanowi szybko zakończyć wojny z łatwym zwycięstwem dla Niemiec, Austrii i Włoch, co, jak spodziewał się szatan, na długie lata połączyłoby radykałów i konserwatystów, pragnących zemsty w każdym sprzymierzonym kraju, i co zjednoczyłoby radykałów i konserwatystów Niemiec, Austrii i Włoch w obronie przed taką zemstą, i w ten sposób na nieskończenie długi czas oddaliłoby niebezpieczeństwo rewolucji przeciwko jego porządkowi rzeczy. Wprost przeciwnie, pan pozwolił, aby wojna trwała dłużej, aż wszystkie zaangażowane kraje bardzo się osłabią w każdym aspekcie swej narodowej siły, szczególnie w sile ludzkiej, zasobach, bogactwie i prestiżu, beznadziejnie pogrążone w długach. Skutki wojny światowej. Tak więc wojna miała dwa skutki, całkowicie sprzeczne z planami szatana. Po pierwsze, strona, której sprzyjał, została pokonana, a, po drugie, jego imperium osłabione i pogrążone w długach niemal do stanu upadku. Ponadto, pan tak pokierował sprawami, by po wojnie całkowicie zniweczony został cel szatana w postaci pełnego zjednoczenia w każdym narodzie klas uprzywilejowanych z masami, w przeciwieństwie do podziałów istniejących przed wojną. Ten zamiar szatana został pokrzyżowany objawieniem przez pana nie tylko ludzkich, lecz także szatańskich przyczyn wojny, szczególnie w ich powiązaniu z doktryną o boskim prawie królów, arystokracji i kleru, która to doktryna i wynikające z niej praktyki były głównymi ludzkimi przyczynami wojny. Objawienie tych rzeczy miało różne skutki. Pierwszy, niemal całkowite zniesienie autokracji, dziecka doktryny o boskim prawie, drugi, w niektórych krajach znaczne zniesienie, a w innych znaczne ograniczenie arystokracji, trzeci, wielkie osłabienie wiary w boskie prawo kleru i odpowiednio wielki spadek jego wpływu, czwarty, znaczne zwiększenie rozgoryczenia i opozycji radykałów wobec tego, co jest szatańskim porządkiem rzeczy, piąty, o wiele większe żądania wolności od państwa, arystokracji i kleru, oraz, szósty, napawającą grozą bliskość światowej rewolucji. Taki stan rzeczy istniał zarówno po pierwszej, jak i drugiej fazie wojny światowej. Faza druga jest zwykle określana drugą wojną światową, lecz uważamy, że lepiej nazywać ją drugą fazą wojny światowej, ponieważ w latach 1919-1939 nie było prawdziwego pokoju, lecz jedynie zawieszenie broni. Niemcy, zmuszone do podpisania traktatu wersalskiego, odgrażały się wówczas, że złamią go, gdy tylko będzie je na to stać. Dlatego co jakiś czas odrzucały jego pojedyncze fragmenty, aż w końcu odrzuciły go w całości. Zatem to, co istniało między rokiem 1919 a 1939, w rzeczywistości było zawieszeniem broni, niepokojem. Wojna z lat 1939-1945 tak naprawdę była kontynuacją tej z lat 1914-1918. Szatan widział, że w trakcie przerwy między dwoma fazami wojny konserwatyści i radykałowie coraz bardziej stawali na przeciwnych stronach barykady, grożąc obaleniem jego porządku rzeczy. Dlatego uciekł się do dyktatury jako próby utrzymania swego królestwa w całości. Gdy jednak zorientował się, iż jest to bezcelowe, bez zastanowienia pogrążył ich w drugą fazę wojny, wymyślając jeszcze bardziej okrutną broń i amunicję. Jednak jego plan po raz kolejny został pokrzyżowany przez Boga, który sprzeciwił się jego okrucieństwom blokadą dotąd i ani trochę dalej. Koniec drugiej fazy zastał stronę, którą on popierał, pokonaną, a jego królestwo jeszcze bardziej zadłużone, niemal na progu bankructwa. Co gorsze dla szatana, zastał on masy i klasy uprzywilejowane jeszcze bardziej oddalone niż przed tym konfliktem, choć na krótki czas w trakcie jego trwania w pewnym stopniu zostały one połączone. Objawienie przez Pana przyczynę drugiej fazy przyniosło tych samych sześć skutków, jakie podaliśmy wyżej w związku z fazą pierwszą, z tym, że były one jeszcze bardziej widoczne niż po fazie z lat 1914 do 1918. Tak więc w o wiele głębszym znaczeniu, niż uznaje to większość ludzi, szatan ze swego doświadczenia z wojną światową wyszedł jako najbardziej pokonany władca w całej historii. Światowa rewolucja. Wojna światowa nie była zwykłą wojną. Z powyższego opisu można zauważyć, że był to większy konflikt, obejmujący większe sprawy, niż ludzkość w ogólności rozumie. Prawdę mówiąc, wojna światowa jest wielką wojną z proroctwa, wojną, która według Pisma Świętego ma poprzedzać Armagedon, wojną, która ma być pierwszą częścią Wielkiego Dnia Pańskiego, Dnia Pomsty. Biblia mówi o niej w wielu miejscach. Oto najważniejsze z tych odniesień, Joela rozdział 3 wersety od 9 do 14. Daniela rozdział 12 werset 1, Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety 21 i 22, 1 Tesaloniczan rozdział 5 wersety od 1 do 3. Wojna ta i rok 1914, w którym miała się rozpocząć, zostały na podstawie Biblii przepowiedziane przez pastora Russella na wiele lat przed jej rozpoczęciem. Zobacz, nadszedł czas. Według Biblii, po coraz bardziej burzliwej przerwie nastanie nagła ogólnoświatowa rewolucja, która obali obecny kształt królestwa szatana w państwie, arystokracji i religii. Według Pisma Świętego, światowej rewolucji towarzyszyć będą jeszcze większe głód i choroby niż te, jakie towarzyszyły wojnie światowej. 10 europejskich grup językowych, grecka, turecka, słowiańska, węgierska, skandynawska, angielska, hiszpańska, francuska, niemiecka i włoska, jest pokazanych w 10 rogach bestii z objawienia rozdziału 17, porównaj Zachariasza rozdział 8 werset 23. Panowanie różnych głów bestii doprowadziło do powstania ósmej, która jest jedną z siedmiu, werset 11. Uważamy, iż jest nią papiestwo. Spodziewamy się, że wspomniane 10 rogów zniszczy tę ósmą głowę, werset 16, co, jak wierzymy, częściowo już się zaczęło. Będą one rosnąć i trwać, aż, zgodnie z opisami biblijnymi, w czasie rewolucji radykałowie zaatakują obecny porządek miażdżącymi i bezlitosnymi ciosami, pod którymi upadnie on z niewielkim oporem, z powodu znacznego osłabienia wynikłego z ran otrzymanych w wojnie światowej i jej następstw. Stanie się to jeszcze jednym sposobem objawienia wielkiego błędu, jaki popełnił szatan doprowadzając do wojny, gdyż przez znaczne osłabienie swego królestwa przygotował je na łatwy łup dla ataków radykałów w światowej rewolucji. Ze wszystkich stron wydarzenia pokazują, iż szybko jesteśmy popychani do tego wielkiego społecznego wstrząsu. Oto niektóre z biblijnych opisów zbliżającego się dramatu, ukryte w symbolicznym języku, wojna owego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego. Objawienie rozdział 16 werset 14, Izajasza rozdział 13 wersety 4 i 5, Armagedon. Objawienie rozdział 16 werset 16, wielkie trzęsienie ziemi. Objawienie rozdział 16 werset 18, Żydów rozdział 12 werset 26, ogień gorliwości Jehowy, Sofoniasza rozdział 3 werset 8, 2 Piotra rozdział 3 wersety 10 i 12, Malachiasza rozdział 4 werset 1, Nachum rozdział 1 werset 5, wicher i burza, Nachum rozdział 1 wersety 3, 6 i 7, nawałność gradu, wicher wywracający i powódź prędka. Izajasza rozdział 28 werset 2, Nachum rozdział 1 wersety 4 i 8, miotła spustoszenia. Izajasza rozdział 14 werset 23, piec ognisty. Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 42, jezioro ogniste. Objawienie rozdział 19 werset 20, wieczerza wielkiego Boga. Objawienie rozdział 19 werset 17, prasa wina zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. Objawienie rozdział 19 werset 15. Gdy czyta się te liczne określenia opisujące te same wydarzenia, nieodparcie nasuwa się wniosek, że symbolicznym językiem zapowiadają one przerażające nieszczęścia w niedalekiej przyszłości. Anarchia. Forma rządów, jaka zostanie zaprowadzona po rewolucji, naszym zdaniem będzie strukturą socjalistyczną. Ponieważ będzie ona częścią teraźniejszego wieku złego, jej niewidzialnym władcą będzie oczywiście szatan. Zmuszony, wbrew sobie, do przyjęcia takiego porządku rzeczy, będzie się starał użyć go do dalszego kierowania rodziną ludzką. Jednak szybko zostanie ujawniona naturalna niepraktyczność socjalizmu jako formy rządzenia wśród upadłych, samolubnych ludzi, tak jak naturalna niepraktyczność komunizmu jako metody rządzenia wśród upadłych, samolubnych ludzi została szybko ujawniona w Rosji w jej eksperymencie z bolszewizmem. Pismo Święte wydaje się bowiem wskazywać, że gdy taka forma socjalizmu zaledwie przez krótki czas będzie kierować statkiem państwa wśród burz społecznego morza, nastanie anarchia, która niczym pożerający ogień całkowicie zniszczy każdy strzęp imperium szatana. Anarchii towarzyszyć będą jeszcze ostrzejsze formy głodu i chorób niż te panujące w okresie rewolucji. Najczęstszym biblijnym symbolem opisującym anarchistyczną część wielkiego ucisku jest ogień. Prorok Eliasz miał wizję trzech wielkich części ucisku: wojny, rewolucji i anarchii, w wichrze, trzęsieniu ziemi i ogniu z pierwszej królewskiej rozdziału 19 wersetów 11 i 12. Używając Jeruzalem jako figury chrześcijaństwa, prorok Ezechiel przez słowo miecz opisuje wojnę i rewolucję, a przez symbol złego zwierza, zwierzę jest przeciwne prawu i porządkowi, trafnie opisuje anarchię czasu ucisku, Ezechiela rozdział 14 werset 21. Ponadto, w tym samym fragmencie pokazuje, że głód i choroby odegrają swą rolę w tych kłopotach, tak jak z obserwacji wiemy, że odegrały swą rolę w wojnie. Ucisk Jakuba. Po anarchii szatan podejmie tylko jeszcze jedną próbę wymierzoną w lud Boży, która dotyczyć będzie cielesnego Izraela. Jednym ze znaków naszych czasów, jako wypełniających się proroctw, jest powrót Izraela do Palestyny. Miał on kilka etapów, począwszy od Kongresu Berlińskiego w 1878 roku, Zachariasza rozdział 8 werset 23, gdzie zażądano od Turcji zgody na powrót Izraela do Palestyny pod pewnymi gwarancjami ochrony. Deklaracja Balfoura z roku 1917 znacznie przyczyniła się do tego powrotu. Opozycja arabska spowodowała chwilowe jego powstrzymanie, lecz w odpowiednim czasie przeszkoda ta została usunięta do takiego stopnia, że Izrael powstał jako odrębne państwo. Obecne warunki na świecie skłaniają wielu zamożnych Izraelitów do przenoszenia swych milionowych bogactw do ojczyzny, a kraj jest intensywnie rozbudowywany. Gromadzi się w nim wiele bogactw jako bezpieczną lokatę przed stratami finansowymi chrześcijaństwa. Wszystko to jest wypełnieniem proroctwa dotyczącego naszych czasów, Ezechiela rozdział 36, wersety 8 i 12. Widząc żyjących w dobrobycie Izraelitów i zdając sobie sprawę z bliskiego końca swych złych dni, gdy anarchia zniszczy już socjalistyczne rządy, szatan z nienawiści do Izraela pobudzi anarchistyczne pozostałości ze wszystkich narodów do splądrowania Izraelitów w Palestynie. Ci grabieżcy, opisani u Ezechiela w rozdziałach 38 i 39, Zachariasza rozdział 12 wersety od 1 do 9 oraz rozdział 14 wersety od 1 do 3, zostaną zebrani przez szatana ze wszystkich narodów i boleśnie dotkną Izraela czymś, co Biblia nazywa uciskiem Jakuba, Jeremiasza rozdział 30 wersety od 1 do 9. Według proroczych opisów zawartych w powyższych cytatach, będą to bardzo trudne czasy ostatniej kary dla Izraela. Skutecznie skieruje ona Żydów do Pana Jezusa w zupełnym nawróceniu, kiedy to dzięki całkowitemu obaleniu ich ciemiężycieli przez Pana Jezusa przypomną sobie, że wszystkie te kłopoty i ich koniec zostały im zapowiedziane przez lud prawdy. Ich cierpienia i upadek anarchistycznych grabieżców będzie ostatnim aktem ucisku szatana jako Boga tego złego świata. Tym niegodziwym wysiłkiem skończą się jego dni jako największego ciemiężyciela ludzkości, za co dziękujemy Bogu. Ostateczne efekty obalenia królestwa szatana. Z pewnością najbliższe, wyżej przedstawione prognozy nie są niczym przyjemnym. Gdyby po nich nie miały nastąpić błogosławieństwa, pominęlibyśmy je milczeniem. Podajemy je tutaj, by ostrzec i w ten sposób przygotować tych, którzy zwracają uwagę na mocniejszą mowę prorocką oraz znaki czasów i przez nie nakłaniają swe serca ku mądrości. Ktoś być może zapyta, jak miłujący Bóg może dozwolić na takie rzeczy? Odpowiadamy, że przez prawie 2000 lat Bóg z zadziwiającą cierpliwością zachęcał świat do pokuty, lecz poza wyjątkiem kilku świętych nie było żadnej reakcji, przez co ludzkość udowodniła, że nie dokona reformy przez perswazję moralną. Dlatego Bóg zezwolił diabłom i złym wodzom na wprowadzenie świata w wielki ucisk, który zamierza wykorzystać jako rózgę korygującą, by ludzie nauczyli się sprawiedliwości, Izajasza rozdział 26 werset 9. Tak jak chirurg, nieuchronnie raniący pacjenta, którego złamaną kończynę ma nastawić, dokonuje tej operacji, gdy jest ona jedynym środkiem zapewnienia ostatecznego dobra pacjenta, tak i Bóg dozwala na wielki ucisk jako jedyną niewykorzystaną metodę przywrócenia światu rozumu, w ten sposób przygotowując go na podniesienie przez tysiącletnie panowanie Chrystusa. W związku z dozwoleniem Boga na wielki ucisk jest jeszcze inna rzecz demonstrująca Jego miłość przez gniew. Ucisk ten dzięki boskiej interwencji zerwie kajdany szatana z szyi ludzkości i w ten sposób uwolni ją z opresji największego ze wszystkich tyranów, Izajasza rozdział 9 werset 4, Psalm 72 werset 4. Gdy rozważamy okropne i bezlitosne spustoszenie, jakiego szatan dokonał wobec ludzkości i pośród niej, a następnie dowiadujemy się, że wielki ucisk doprowadzi do utraty przez niego królestwa i tronu oraz do uwięzienia go na 1000 lat, Objawienie rozdział 20 wersety od 1 do 3, w wyniku czego ludzkość zostanie uwolniona od jego bezlitosnego panowania, od razu zauważamy, że aby uwolnić się od niego, opłacałoby się przejść przez 25 takich ucisków. A najlepszy ze wszystkich jest trzeci powód, dla którego Bóg dozwala na wielki ucisk, Będzie to środek usunięcia imperium szatana i przygotowania miejsca na ustanowienie na całym świecie Królestwa Bożego w celu błogosławienia ludzkości, żyjących i umarłych, przywilejami przywrócenia do ludzkiej doskonałości i szczęścia Edenu. By osiągnąć te błogosławieństwa, warto byłoby przejść przez 50 czasów ucisku. Jakże cieszymy się, że szatan, pyszny, samolubny i bezlitosny ciemiężyciel naszego rodzaju, jest to obecnie chwytany przez wszechmocne ręce naszego Pana Jezusa i zrzucany ze swego tronu, by już nigdy ponownie na nim nie zasiąść. Z taką wiarą w sercu i umyśle niech słudzy Boga radośnie śpiewają pieśń: Królestwa świata stały się królestwami Pana naszego i Chrystusa Jego, i królować będzie na wieki wieków. Objawienie, rozdział 11, werset 15. Niech wszyscy, którzy go czczą, przyłączą się do chóru: Alleluja! Iż ujął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Objawienie, rozdział 19, werset 6. Niech wszyscy na niebie i na ziemi śpiewają pieśń jubileuszową o uwolnieniu ziemi i jej mieszkańców spod jarzma szatana. Niech każde ludzkie serce zawoła: zróbcie miejsce dla wielkiego wyzwoliciela, naszego godnego podziwu Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który wraz ze swoją oblubienicą jako nasieniem abrahamowym będzie błogosławił wszystkie narody ziemi, a jako król królów i pan panów panował na wieki wieków.